Tu Radio Maria, katolicki głos. W naszych domach niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Rozpoczynamy czas naszych rozmów niedokończonych. Druga ich część, bo pierwsza i w radiu, i w telewizji o 18.15. Temat, który dzisiaj podejmujemy, dusza w kościele i demokracji. Nasi goście, księża profesorowie, ksiądz profesor dr habilitowany Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witamy
szczęść
serdecznie.
Boże, szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy.
I ksiądz dr Zenon Hanas, dyrektor Kancelarii Rektora UKSW w Warszawie i prowincja Opal-Lotynów.
Szczęść Boże, pozdrawiamy serdecznie wszystkich radiosłuchaczy z Radia Maryja.
Kolejny odcinek, tak możemy powiedzieć, naszych dyskusji z cyklu w Kościele i Demokracji. No i temat, jak w telewizji i radiu już w tej pierwszej części usłyszeliśmy, bardzo bogaty i taki, z jednej strony wydawałoby się, przynajmniej takie wrażenie odniosłem, że to rzeczy takie dosyć podstawowe dla nas i powinniśmy o nich doskonale wiedzieć i sobie zdawać sprawę. Z drugiej strony, kiedy tak na te szersze wody wypłyniemy, to okazuje się, że tych różnych pytań trochę się pojawia, wątpliwości, więc oddaję głos naszym gościom i poproszę o takie wprowadzenie, nakreślenie tego tematu, a później zaprosimy oczywiście naszych słuchaczy.
Tak, to prawda, że temat duszy i w kościele, no to jest zrozumiałe, no bo kościół zajmuje się duszpasterstwem, pasterzowaniem nad duszami ludzkimi. Natomiast demokracja, no to różnie to bywa, jeżeli chodzi o spojrzenie na tę rzeczywistość, którą nazywamy duszą. I w ogóle połączenie katolickiej nauki społecznej właśnie z takim tematem jak dusza może się wydawać bardzo, bardzo ryzykowne i odległe. Ale kiedy zastanawialiśmy się z księdzem profesorem Janem nad kolejnym cyklem naszych rozważań tutaj, podjęliśmy taką refleksję, że bardzo ważna dla naszego zrozumienia świata, tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas, no różnych takich dyskusji, debat, które się toczą wokół nas właśnie w takim społeczeństwie demokratycznym, liberalnym, jest bardzo ważne zrozumienie, kim jest człowiek. Jaka jest nasza natura, do czego człowiek jest stworzony, jakie ma cechy, kim człowiek powinien być, jak człowiek patrzy na samego siebie. Więc taka refleksja na temat tego, kim człowiek jest, jest podstawą też do wielu, wielu innych ważnych decyzji. To nie jest takie obojętne, już nie chcę wymieniać przykładów jakichś, ale kwestia, no nie wiem, też podejścia do eutanazji, do aborcji, do ludzkiego cierpienia. To wszystko jest związane z tym, w jaki sposób patrzymy na człowieka, kim człowiek jest, jakie jest jego misja w świecie, dlaczego został stworzony. I dlatego taki kolejny cykl naszych spotkań chcielibyśmy poświęcić temu tematowi, takiej refleksji na temat człowieczeństwa, na temat tego, kim człowiek jest, a mówiąc takim językiem już bardziej naukowym, no chcielibyśmy taką refleksję antropologiczną tutaj snuć, czyli antropologia to byłaby nauka, która się zajmuje wiedzą o człowieku jako takim, kim człowiek jest. W związku z tym na przedostatnim naszym spotkaniu rozmawialiśmy o ciele człowieka, czym ludzkie ciało jest, jakie rozumiemy i też mogliśmy zobaczyć, że różne grupy społeczne, różne partie polityczne, no różne osoby, różne instytucje też państwowe w sposób inny podchodzą do tego, czym ludzkie ciało jest, inaczej je traktują. Na ostatnim spotkaniu akurat to było spowodowane też wydarzeniami, czy jakąś taką ogólną sytuacją, wydarzeniami w Polsce, była mowa o demonstracjach, to znaczy o takim, czy manifestacjach, też się może wydawać dość odległy temat, ale rzeczywiście bardzo często wyrażamy swoje poglądy, gromadząc się w jakieś większe grupy po to, żeby wyrazić swoją ocenę, swój sprzeciw, swój protest, swoją aprobatę do czegoś, więc taki rodzaj wspólnego manifestowania, okazywania poglądów na zewnątrz, no to na ten temat była refleksja, czyli takie jakby połączenie wielu osób, które chcą wyrazić jakieś swoje zdanie na dany temat. Natomiast dzisiejsza ta refleksja Ona będzie dotyczyła takiej rzeczywistości, o której trudno jest mówić, dlatego że jest niewidoczna, z natury rzeczy jest niewidoczna, czyli o duszy. No niektórzy wierzą, że dusza istnieje, niektórzy uważają, że duszy nie ma, że nie ma czegoś takiego w ogóle, że człowiek jest tylko wytworem materii, a wszystkie nasze zdolności, które posiadamy, zdolności myślenia, mówienia, podejmowania decyzji, to są wszystko wytwory materii, po prostu pewnych procesów naszego mózgu, naszych neuronów, które są w nas, więc nie ma potrzeby, żeby zakładać, żeby było coś takiego jak dusza. My natomiast jako chrześcijanie też mamy swoje pojęcie duszy i dlatego ten wieczór chcielibyśmy w jakiś sposób porównać te różne spojrzenia na tę niewidzialną, tajemniczą rzeczywistość, jaką jest dusza, co na ten temat mówi Kościół, co mówi Ewangelia, co mówi Pismo Święte. To temu tematowi chcielibyśmy ten wieczór poświęcić. Naszą telewizyjną refleksję ja rozpocząłem od takiej bardzo, bardzo ciekawej spostrzeżenia, wydaje mi się, że po Soborze Watykańskim II dokonała się zmiana tekstów liturgicznych. Zwłaszcza w tekstach modlitw czy mszach odprawianych w intencji za zmarłych. A mianowicie ta zmiana polega na tym, że w wielu tekstach i do dzisiaj w mszale Kościoła rzymskokatolickiego używanym u nas, nie używa się pojęcia dusza. Nie? Czyli kiedyś te wszystkie modlitwy w języku łacińskim czy w języku polskim, one miały taki tytuł, albo bardzo często w tej modlitwie było, że dzisiaj modlimy się w intencji dusz zmarłych, albo za duszę zmarłych. Za duszę zmarłych sióstr i braci. Czyli to słowo dusza bardzo często, zwłaszcza w modlitwach za zmarłych naszych, było używane. W obecnym liturgicznym szale to słowo dusza zostało wykreślone, czyli te tytuły modlitw i sama treść modlitw bardzo często jest po prostu modlimy się dzisiaj za naszych zmarłych. Też myślę, że drodzy słuchacze, jak często zamawiają msze święte i na początku jest czytana intencja tejże mszy świętej, to niektórzy proboszczowie używają tego sformułowania. Dzisiaj będziemy się modlić za dusze zmarłych i tam są wymienione imiona osób, a niektórzy tego słowa nie używają, tylko mówią dzisiaj będziemy się modlili za zmarłych z naszych rodzin i tam są wymieniane też imiona. Może się to wydawać bardzo drobną rzeczą, czy używamy słowo dusza, czy nie używamy, ale jest pewną ciekawostką, że od czasów Soboru Watykańskiego II to pojęcie nie jest używane. No a jeżeli jakieś słowo nie jest używane w czasie liturgii, w czasie też kazań, czy w czasie naszego rozmawianiu o rzeczywistości duchowej, no to jeżeli takie słowo się nie pojawia, zaczyna się swego rodzaju kryzys tego słowa, nie? Zaczynamy mniej rozumieć, jaka jest treść, która się ukrywa. Natomiast to, że to pojęcie duszy zostało w tekstach liturgicznych zmienione, było wynikiem pewnego procesu. Znaczy było ono wynikiem tego, że kiedy mówimy dusza i ciało, to w nasze myślenie wchodzi swego rodzaju takie dwa tory myślenia, czy taki dualizm, można powiedzieć, taki podwójny sposób widzenia człowieka, jakoby każdy z nas składał się z duszy i z ciała, jako z takich dwóch niezależnych od siebie elementów. Tak jak jakieś moneta składa się z dwóch stron, albo jakieś dwa urządzenia, które są połączone ze sobą, ściśle i nierozerwalnie, tak samo człowiek składa się z duszy i z ciała. I w tym momencie też, kiedy mówimy, często ta definicja śmierci, że człowiek umiera wtedy, kiedy dusza oddziela się od ciała. Taką definicję często śmierci używamy w języku teologicznym. Natomiast w naszym rozumieniu i w biblijnym rozumieniu, bo nasza dzisiejsza rozmowa będzie taką próbą spojrzenia na biblijne spojrzenie na to, kim jest człowiek i jaką rolę odgrywa dusza w naszym życiu, że człowiek jest pewną jednością. U nas nie ma takiego ścisłego rozdzielenia między duszą a ciałem. To są rzeczywistości, które są ze sobą ściśle powiązane. i o tej jedności człowieka, który żyje tu na ziemi i jako człowiek będzie żył w wieczności, chcielibyśmy w ten wieczór porozmawiać, bo to ma też bardzo wielkie znaczenie dla naszego codziennego życia. W jaki sposób na przykład podchodzimy do naszego ciała. Jeżeli będziemy widzieli, że ciało jest tylko więzieniem dla duszy, no to wtedy to ciało jest zupełnie zbędne. Ono jest, no trzeba jak najszybciej, że tak powiem, zbić jak dzban, żeby dusza mogła się uwolnić. A tak nie jest. Nasze ciało jest ważne i będzie zmartwychwstanie. Ciał. Także nasza natura ludzka, nasza kondycja człowieka tutaj na ziemi i po śmierci, jak wierzymy, będzie no pewną całością. Zarówno ten element duchowy, jak i ten element ciała i materii będą połączone ze sobą w pewną nierozłączną całość. Więc to jest taka pierwsza refleksja, którą tutaj chciałbym przytoczyć na początku naszych rozważań. Zastrzegając też, że wszyscy ci, którzy no mają taki sposób mówienia o człowieku, że ta dusza nasza po śmierci idzie do czyśćca, że ona wymaga oczyszczenia, że to nie jest zły sposób mówienia, tylko chodziłoby o to, żeby nadać temu mówieniu nie taką dualistyczną wersję, że są to dwie odrębne rzeczywistości, tylko żeby jeszcze raz zobaczyć, że człowiek jest pewną nierozerwalną całością, która została stworzona przez Pana Boga, zbawiona przez Jezusa Chrystusa, która doświadcza obecności Ducha Świętego w nas. Ta rzeczywistość jest po prostu pełną całą rzeczywistością. Natomiast no myślę, że w trakcie tego wieczoru będziemy powracać do tych tematów i myśli, które pojawiały się w spotkaniu naszym telewizyjnym. Natomiast ta pierwsza myśl, którą wypowiadamy, kiedy myślimy, że coś jest duszą, czym jest ta rzeczywistość nazywana duszą, co w języku łacińskim jest nazywane anima, dusza, a zatem jest to taka rzeczywistość, która daje człowiekowi życie. Animare, animować, przywracać do życia, dawać życie, dawać nową, poszerzać to życie, sprawiać, że człowiek będzie się cieszył pełnią życia. Do tego potrzebna jest dusza. Jeżeli brakuje nam duszy, wtedy no, jest pewien rodzaj śmierci, czy nieożywienia, braku życia. Więc dusza jest takim elementem, który sprawia, że cała rzeczywistość może żyć. I w związku z tym, wracając do też pewnej takiej myśli filozoficznej, bardzo, bardzo, która wywierała wpływ też na nasze chrześcijańskie myślenie, a zatem do myśli Arystotelesa. Arystoteles twierdził, że w każdym człowieku, tak jak i w całym świecie, istnieją trzy rodzaje duszy. Jest tak zwana dusza wegetatywna, czyli taka dusza, którą posiadałyby na przykład rośliny też, a zatem dusza, która sprawia, że roślina rozwija się, rośnie. No i my też rzeczywiście rośniemy bez naszej woli. My nie musimy sobie naszą wolą narzucać, że teraz, że krew będzie płynęła w naszych żyłach, tylko to są pewna, ta dusza wegetatywna sprawia, że żyjemy właśnie na takim poziomie. Na drugim etapie to byłaby taka dusza, którą Arystoteles nazywał pewną duszą zmysłową, czyli to byłoby coś, co nas upodabnia do zwierząt, w tym sensie, że tak jak zwierzęta widzą, słyszą, odbierają pewne bodźce, tak samo my mamy taką duszę zmysłową, która no, sprawia, że możemy rozpoznawać świat, poznawać go dookoła nas, ale człowiek posiada jeszcze tę trzecią taką duszę, której nie posiadają żadne zwierzęta, żadne inne stworzenia i to byłaby ta ludzka dusza rozumna, która też sprawia, że człowiek jest istotą wolną, może podejmować decyzje, więc te trzy rodzaje jakby duszy, które Arystoteles tak nazywał. Oczywiście to ta teoria, ona też jest dość mocno dyskutowana, wielu też antropologów czy osób zajmujących się badaniem takim psychologicznym człowieka też niekoniecznie zgadzają się z tym, ale dla pewnego uporządkowania myślę, że warto sobie to uświadomić, że każdy z nas jako istota żywa, żyjąca, animowana, zanimowana, posiadająca duszę, no żyje na tych trzech poziomach, nie? Też, czyli na takim poziomie biologicznym, ale oprócz tego poziomu biologicznego posiadamy też duszę, która została dana nam przez Pana Boga, bo to jest ten kolejny etap, myślę, o którym będziemy rozmawiać, że dusza nie jest wytworem materii, nie jest jakimś takim naturalnym procesem, nie wiem, poczęcia człowieka, tylko każda dusza indywidualnie wobec konkretnego człowieka jest stworzona przez Boga i w ten sposób Pan Bóg jakby potwierdza to, że chce, żeby ten człowiek żył. Że nie jesteśmy dziełem przypadku, tylko że Pan Bóg, dając nam duszę, chce potwierdzić, tak, chcę, żebyś żył, żebyś istniał. W ten sposób wyraża swoją też miłość i chęć do tego, żeby wchodzić z nami w relacje tutaj na ziemi i przyszłości. Więc dusza jest takim elementem, który pochodzi ze stworzenia Bożego.
Ksiądz dr Zenon Hanas, a teraz ksiądz profesor Jan Przybyłowski.
Temat dusza to jest uzupełnienie dla tematu ciało, więc będziemy nieustannie nawiązywać do tego, co było w tym naszym programie poświęconym ludzkiemu ciału. Można wyjść od takiego twierdzenia, że człowiek otrzymał duszę nie tylko po to, żeby być człowiekiem, ale również po to, żeby być Bożym człowiekiem. I tutaj pokazuje nam dusza drogę, jak do tego dojść. Można powiedzieć, że dusza jest taką drogą, po której kroczy człowiek, uznając, że najpierw na pierwszym miejscu w jego życiu powinien być Bóg, a wszystko inne powinno być na drugim planie. I można tak spojrzeć na duszę ludzką, na swoją duchową naturę i od razu zobaczyć, że takie patrzenie na człowieka zmienia całą perspektywę życia ludzkiego. Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, jak to też mówi przysłowie, to wszystkie inne sprawy się zaczynają porządkować. Jeśli Boga odsuniemy na drugie miejsce, na trzecie, czy jakieś tam kolejne, to życie człowieka zaczyna się komplikować, bo brakuje tego azymutu na Boga i na wieczność. Bóg, stwarzając człowieka, obdarzył go naturą. Naturą ludzką. I natura ludzka jest jedna i ona składa się z dwóch pierwiastków. Człowiek nie ma dwóch natur. Biologicznej, fizycznej, materialnej i duchowej, którą byśmy nazwali duszą. Człowiek jest jednością, jest syntezą, jest harmonią, jest ścisłym połączeniem, jest jednością. I cała godność człowieka płynie stąd, że uznajemy to ścisłe połączenie tych dwóch pierwiastków w osobie ludzkiej. Próba rozdzielania tych rzeczywistości dwóch w człowieku ma ogromne znaczenie później w podejściu do życia, do tego, jak to życie pojmujemy. Jeśli ktoś chce być jedynie duchem, czyli ma takie spirytualistyczne podejście, czyli uważa, że duch jest najważniejszy. Podkreślam, duch, nie Bóg. Czyli uznaje, że w nim dusza jest najważniejsza i chce odrzucić ciało jako dziedzictwo tylko zwierzęce, jak tutaj już słyszeliśmy z ust księdza Zenona, wówczas i duch, i ciało tracą swoją godność. Więc to nie jest tak, że jeśli się pozbędziemy ducha, to człowiek nadal pozostaje tym, kim jest. Wtedy przestaje być osobą, przestaje być tą jednością, dzięki której ma jedną naturę i może realizować swoje życiowe, a również chrześcijańskie powołanie. Można więc powiedzieć, że jedynie wówczas, kiedy obydwa wymiary stapiają się naprawdę w jedną całość, człowiek staje się w pełni sobą, jest sobą. Natomiast jeśli odrzucimy ducha, to ciało staje się towarem, ale i człowiek staje się towarem. Widzimy to zresztą w różnych przejawach naszego życia społecznego. Formacje, które odrzucają duchową naturę człowieka, tę płynącą z tego ukierunkowania na Boga godność człowieka, to traktują go jako przedmiot i ustawiają zupełnie nowe priorytety życiowe dla tych, którzy tak patrzą na człowieka. Wtedy ciało, ich seksualność stają się taką materialną częścią ludzką, którą można używać, wykorzystywać w sposób wyrachowany, nie zważając na żadne zasady, na żadne wartości. W rzeczywistości natomiast to prowadzi do degradacji ludzkiego ciała, które jest zintegrowane z duchową, z duchowym pierwiastkiem i tylko dzięki temu, że ta jedność jest szanowana, ta godność osobowa człowieka daje mu możliwości realizowania siebie w świecie. Ja w audycji tej telewizyjno-radiowej zwróciłem uwagę na to, że możemy spojrzeć na duszę ludzką jak na, w cudzysłowie, hasło do własnego wnętrza. Otóż dusza ludzka, ona nas indywidualizuje. Dzięki duszy człowiek jest tym, kim jest. Zyskuje tożsamość, zyskuje osobowość. Ale żeby to, co poznaje ciałem, co poznaje zmysłowo, mogło być prawdziwym poznaniem, potrzebuje również takiej rozumowej analizy. Potrzebuje takiego wolnego zdążania do poznania prawdy. I to zapewnia człowiekowi dusza. Jeśli człowiek odrzuca duszę, to odrzuca tę możliwość dotarcia do głębin swojego jestestwa, do tej istoty bycia człowiekiem, ale też brak tego hasła do swojego wnętrza, czyli odrzucanie duszy, komplikuje człowiekowi poznawanie świata. On go przestaje rozumieć. Świat go przerasta. Świat widziany bez Boga jest światem, w którym człowiek nie jest tym, kim powinien być. Staje się częścią tylko materii, może nawet jakąś uprzywilejowaną, ale bez tej osobowej godności. W konstytucji duszpasterskiej o kościele Gaudium et Spes ojcowie soborowi, nawiązując do tej godności ludzkiej człowieka, napisali, że człowiek nie myli się, gdy uważa się za wyższego od rzeczy cielesnych, a nie tylko za cząstkę przyrody lub anonimowy składnik społeczności państwowej. Tak więc, jeśli człowiek uznaje duszę duchową i nieśmiertelną, nie daje się zwieść ułudom fikcji wypływających z fizycznych tylko i społecznych warunków lub przeciwnie, dosięga samej prawdziwej istoty rzeczy. I tu jest właśnie powiedziane, jeśli odrzucimy duszę duchową, jeśli odrzucimy duszę nieśmiertelną, jeśli odrzucimy to ukierunkowanie człowieka na Boga, który powinien być pierwszy w celach życiowych człowieka, jeśli odrzucimy to, w cudzysłowie, hasło do swojego wnętrza, niestety stajemy się łatwym łupem dla ułudnych fikcji wypływających z fizycznych czy społecznych warunków. Czyli innymi słowy, stajemy się łatwym łupem dla partii politycznych, dla różnych organizacji, dla różnych stowarzyszeń, ale też ideologii. Człowiek, który nie dostrzega swojej duchowej natury, który nie wierzy w swoją duszę, nie akceptuje tej strony duchowej, jest właśnie takim potencjalnym łupem, ale też potencjalnym środkiem do zdobywania celów przez różnego rodzaju organizacje mające często bardzo różne cele od tych, które deklarują. Bo jest takie powiedzenie, że wiele partii, wiele z tych stowarzyszeń, wiele organizacji walczy o rząd dusz. Ale powinniśmy się zapytać, jeśli ktoś walczy o rząd dusz, to co on myśli o rządzie ciał? Jak będzie rządził naszymi ciałami nawet? Czyli od tego, jaką kto ma koncepcję człowieka i jak traktuje tę jedność osobową człowieka i jak traktuje jego godność, zależy to, jak będzie traktowany człowiek i jakie miejsce będzie zajmował w społeczności. Na temat duszy powinniśmy również wiedzieć to, że można na nią spojrzeć z różnej strony. Z takiej codziennej naszej mowy nawet wynika, że dusza może mieć cenę. To jest takie szatańskie spojrzenie na człowieka, szatańskiej pokusy, bo znamy z różnych historii, mitów, bajek, baśni, legend, że człowiek wystawiony na pokusy otrzymuje propozycję. Jeśli zapiszesz duszę diabłu, otrzymasz wszystko, co sobie zamarzysz, czego zechcesz. Czyli diabeł chce pokazać, że dusza jest jakimś dobrem człowieka, którym on rozporządza, które może mieć do własnej dyspozycji, które oddając władzę nad swoją duszą, zyskuje dużo więcej niż warta sama dusza. Że dusza nie jest tyle warta, ile na przykład spełnianie swoich marzeń, potrzeb, zdobywanie, robienie kariery, zdobywanie sukcesów. Ale jest też boski sposób widzenia osoby ludzkiej i duszy i wtedy wiemy, że dusza nie ma ceny. Jeśli człowiek uwierzy w swoją duchową naturę, uwierzy w swoją duszę, to wie, że to jest coś tak wielkiego, tak cennego, że gdyby nawet cały świat zyskał, a na duszy swej szkodę poniósł, to co za korzyść odniesie, jak Chrystus uczył swoich słuchaczy. Jeśli szkodę poniesie na duszy, co za korzyść osiągnie, nawet gdyby miał cały świat do dyspozycji. I drugi cytat ważny, który też padł w tej poprzedniej telewizyjno-radiowej audycji. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Ale możemy na duszę spojrzeć również od strony natury, czyli takiej czysto cielesnej. Tu pojawia się takie pytanie, czym ciało jest dla duszy? I jest też prosta odpowiedź wynikająca z nauczania Kościoła, również katolickiej nauki społecznej. Ciało jest ukształtowane przez duszę i wyraża się przez duszę. Czyli nie ma nic podobnego przez to, że człowiek ma duszę, do ciała ludzkiego. Żadne inne ciało, które posiadają inne stworzenia, nie jest podobne do ciała ludzkiego, którego godność płynie stąd, że jest ukształtowane i wyraża się przez duszę. Tę duszę rozumną, wolną, duchową. Ale można też spojrzeć na duszę od strony nadprzyrodzonej, duchowej. I wtedy zadajemy takie pytanie. Czym dusza jest dla ciała? Czym dusza jest dla ciała? I odpowiedź też tutaj jest prosta. Kościół ją formułuje w taki sposób. Dusza jest formą ciała i wyraża się w ciele. Czyli innymi słowy, my nie sytuujemy duszy w jakimś miejscu w człowieku, tak jak zmysły. Możemy je jasno określić, bo praktycznie wszystkie znajdują się w głowie człowieka. Natomiast dusza to jest cały człowiek. To jest to, jak on patrzy na świat, jak przeżywa, jak czuje, jak kocha, jak nienawidzi. No niestety tutaj też te emocje i uczucia, jakie się rodzą, dotykają sfery duchowej. Dalej, możemy spojrzeć na duszę od takiej strony czasoprzestrzennej, czyli aktualnej rzeczywistości, codzienności naszej. I jak wtedy widzimy duszę? To jest ta część rozumna, wolna w nas, wolna wola. To jest coś, co płynie z naszej duchowej natury. Tylko człowiek jest wolny i świadomy tego, jakie podejmuje decyzje, dlatego może wziąć za siebie i więcej, za swoje życie i więcej, również za innych odpowiedzialność. ale można też spojrzeć na duszę nie od strony tej codzienności, ale od strony wieczności. I wtedy widzimy duszę jako ten pierwiastek nieśmiertelny w nas, czyli dusza stworzona z niczego przez Boga, która nas indywidualizuje, nadaje nam tożsamość, ale zapewnia nam również to ukierunkowanie nas i naszego życia na wieczność, na spotkanie z Bogiem i na bycie z Bogiem wieczności. Dalej, można spojrzeć na duszę od strony światowej, czyli określamy to w teologii profanum, czyli tego, co jest nieświęte. Jak wtedy się przedstawia nam dusza? A no właśnie, przedstawia się nam ona jako nieustanna walka między dobrem a złem, między duszą a ciałem, w tym sensie, że brakuje tej harmonii w człowieku, tego dobra, na które dusza jest ukierunkowana, i tej pokusy płynącej ze świata, za którą często człowiek idzie, ponosząc szkodę na swojej duszy. I wreszcie możemy spojrzeć na duszę od strony świętości, czyli sakrum. I co wtedy widzimy? Ano widzimy obraz Boga w człowieku. Widzimy, że człowiek właśnie w swojej duchowej naturze odzwierciedla obraz Boży i to jest jednocześnie zapowiedź zmartwychwstania. Bo kto osiągnie świętość, kto podąża drogą świętości, ma zapewniony udział w zmartwychwstaniu Chrystusa i życie wieczne. Czyli możemy powiedzieć, że patrząc na człowieka jako na jedność ciała i ducha, jako na te dwa wymiary, powinniśmy zawsze widzieć całego człowieka, jedną osobę niepowtarzalną, która potrafi tę swoją godność wykorzystać dla osiągania największego, najważniejszego celu w swoim życiu, czyli spotkania z Bogiem w wieczności. Przy patrzeniu na duszę musimy też mieć świadomość, że zagrażają nam tu pewne niebezpieczeństwa w myśleniu. Po pierwsze, zagraża nam monizm, czyli takie patrzenie jednostronne na duszę. I monizm ma dwie postaci. Możemy myśleć, że człowiek jest tylko ciałem i są ateiści, są ludzie, którzy uważają, że życie człowieka kończy się na ziemi. To jest taki czysty biologizm. Ale może też być to patrzenie, o którym tutaj też wspominał Zenon, patrzenie na człowieka jako też na ducha tylko. I mamy do czynienia wtedy ze spirytyzmem. I Kościół też tutaj to określa jako błędną drogę. Ale niebezpieczeństwa w określaniu duszy płyną również z dualizmu, który także ma dwie postaci. Pierwszy to jest to, co też już tu słyszeliśmy, to jest taka w różnej formule przekazywana prawda platońska, że ciało jest więzieniem duszy. Czyli duchowość i ciało są od siebie niezależne i rozdzielne, ale ponieważ ciało ma cechy zwierzęce, to im szybciej i pełniej się człowiek od tego ograniczenia ciałem uwolni, tym bardziej będzie szczęśliwy. Czyli to, co różni nauczanie Kościoła w tym miejscu, to jest to, że my uczymy, że człowiek ma jedną naturę, a tutaj okazuje się w tym błędnym myśleniu dualizmu, że ciało i dusza mają różne natury. I drugie niebezpieczeństwo to jest to, że można rozdzielać w duszy te różne elementy, które tutaj też Zenon nazywał duszą wegetatywną, duszą zmysłową czy duszą rozumną. Jeśli nawet używamy tych określeń, to one mają nam pomóc zrozumieć, w jakich obszarach ujawnia się ta nasza duchowa, ten duchowy pierwiastek. Natomiast nie wprowadza to żadnego dualizmu. My używamy tych pojęć, bo nie znamy innego sposobu, żeby pokazać bogactwo tej duchowej natury, ale tak naprawdę to dusza jest jedna, niepodzielna i należy do ciała w taki sposób, że przez ciało się wyraża, a ciało jest formą i wyrazem też duszy. I gdybyśmy tak próbowali tak podsumować to nasze spotkanie radiowo-telewizyjne, to w kilku takich prawdach moglibyśmy o ludzkiej duszy powiedzieć. Po pierwsze, że osoba ludzka stworzona na obraz Boży jest równocześnie istotą cielesną i duchową, jako jedność, mającą jedną naturę. To jest ludzka natura. Więc kiedy Chrystus przyjął ludzką naturę, to przyjął i ciało, i duszę. Przyjął i ciało, i duszę, bo człowiek jest jednością. Po drugie, pojęcie dusza często oznacza w Piśmie Świętym życie ludzkie, ale częściej, i tak należy pojmować, całą osobę ludzką. Może też być dusza rozumiana jako zasada duchowa w człowieku. Ale jeszcze raz podkreślam, to są tylko sposoby poszukiwania, ukazania tego bogactwa duszy w człowieku i w jego życiu. Dalej, trzecia prawda. Jedność ciała i duszy jest tak głęboka, że można uważać duszę za formę ciała. Oznacza to, że dzięki duszy duchowej ciało utworzone z materii jest ciałem żywym i ludzkim i nie może być czym innym, bo tylko człowiek może mieć ciało ludzkie. Nikt inny takiego ciała jak człowiek nie może mieć. Duch i materia to nie są dwie połączone natury, ale ich zjednoczenie tworzy jedną naturę ludzką. Zjednoczenie. Cały czas będziemy to podkreślać. Kolejna prawda. Kościół naucza, że każda dusza duchowa jest bezpośrednio stworzona przez Boga z niczego. Ex nihilo. Z niczego. Czyli nie jest to produkt rodziców. Jest nieśmiertelna. Nie ginie więc po jej po śmierci człowieka, jakby tutaj użyć tego dawnego określenia oddzielenia się od ciała, bo ja w tej audycji też radiowo-telewizyjnej użyłem takiego określenia, że śmierć to jest takie wychylenie duszy ku temu naturalnemu celowi, jakim jest wieczność. Ale ten związek duszy z ciałem, naturalny związek tworzący naturę ludzką, jest nierozerwalny. Dlatego zmartwychwstanie ciała to będzie odnalezienie tej pełnej harmonii, jaką człowiek miał przed grzechem pierworodnym, ale w tym również wymiarze ciała uwielbionego na wzór ciała Chrystusowego, jakie my otrzymamy w zmartwychwstaniu. I wreszcie ostatnia prawda. Niekiedy właśnie odróżnia się duszę od ducha. Też o tym mówiliśmy, że człowiek według teologii Pawłowej składa się z ciała, duszy i ducha, ale to rozróżnienie nie wprowadza dualizmu. Dusza jest jedna, niepodzielna i ona połączona z ciałem daje nam naturę, dzięki której uzyskujemy godność ludzką.
Dusza w Kościele i demokracji to temat dzisiejszych rozmów. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski i ksiądz doktor Zenon Hanas są naszymi gośćmi. Wprowadzenie za nami, takie też resume, przypomnienie tego, co w pierwszej części udało się przekazać. Zapraszamy oczywiście Państwa do tego, by współtworzyć rozmowy niedokończone poprzez swoją refleksję, ale też zadawanie pytań. Numery telefonów do naszego studia są następujące. 56 655 23 55 Polska Północna. 56 655 23 56 Polska Południowa. W naszej rodzinie sieć komórkowa 536 600 100 i 536 600 200 i dla zagranicy dwa numery telefonów 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Dusza w Kościele i Demokracji. Już za moment odbieramy telefony. Dwanaście minut po godzinie 22:00 mamy pierwszy telefon. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Mówi Jan z północy Polski.
Witamy, panie Janie.
Chciałbym poruszyć temat Platona. Platon jednak częściowo miał rację co do, że ciało jest więzienie duszy, jeżeli się przyjmie, jeżeli ciało jest okaleczone, inwalida, wady wrodzone ciała, to dusza się nie może tym ciałem posługiwać i rzeczywiście jest tak jak w więzieniu.
Tak, to wszystko, panie Janie?
I druga jeszcze kwestia jest tego rodzaju. Kiedy święty Paweł był w Atenach i mówił do Ateńczyków właśnie o zmartwychwstaniu, wtedy mu powiedzieli, że posłuchamy się innym razem, ale gdyby święty Paweł powiedział, że będzie ciało tylko uwielbione, o tym właśnie nie mówił, może reakcja Ateńczyków byłaby inna. Dziękuję.
Dziękujemy, pozdrawiamy pani Janie i księża profesorowi.
Tak, pani Janie, no, dziękujemy za to bardzo cenne dopowiedzenie dotyczące myśli Platona, która, tak powtórzę dla wszystkich słuchaczy i dla siebie samego też, Platon, który uważał, że takim elementem ludzkiego życia jest właśnie ciało i ludzka dusza. I w jego koncepcji człowieka, w jego wizji, ta dusza, ten element duchowy w nas, on był o wiele ważniejszy aniżeli ciało i dlatego używał pewnego obrazu, pewnej metafory właśnie, polegającej na tym, że ciało jako taka, no jest więzieniem, jest jakimś takim naczyniem, glinianym naczyniem, w którym ukrywany jest tylko dusza, która na koniec po śmierci jest uwalniana i wtedy ta dusza może doznawać pełni życia, pełni szczęścia, jakkolwiek byśmy to nie nazywali. Więc to była ta rzeczywiście taki dualizm platoński, bardzo mocno wpłynął też na nasze postrzeganie tego, kim my jesteśmy, ale tę myśl, którą pan powiedział, to jest niezwykle ważna myśl, mówiąca o tym rzeczywiście, że jeżeli nasze ciało jest w jakiś sposób dotknięte cierpieniem, bólem, to wtedy też nasza dusza z tego powodu cierpi. I rzeczywiście ta chrześcijańska wizja naszego życia, ona o tym mówi, że jeżeli nasze ciało w jakikolwiek sposób jest udręczone, jest dotknięte cierpieniem, chorobą, jakąś słabością, no to też dusza w jakiś sposób też jest tą słabością, tym bólem, tym cierpieniem dotknięta. Można by powiedzieć w drugą stronę, że jeżeli ktoś w swojej duszy jest jakoś utrapiony, przeżywa swego rodzaju pewne trudności, dramaty, które dotykają właśnie naszego duchowego życia. Ja tu nie mówię tylko i wyłącznie o takiej psychologicznej warstwie, że ktoś jest smutny, że posiada, nie wiem, jakąś depresję czy jakieś schorzenia właśnie psychologiczne, ale że nasza dusza jest smutna, nie? Bo to też trzeba by się zastanowić, na czym polega taka choroba czy smutek duszy. To jest coś więcej, aniżeli tylko czysta psychologia. Tak już z księdzem Janem tu rozmawialiśmy, że kolejne nasze spotkanie właśnie poświęcilibyśmy temu, żeby porozmawiać o tym, czym jest psychę, czym jest psychika człowieka. Bo to nie jest dusza, to trzeba sobie jasno rozróżnić w naszej świadomości, że choroba naszej psychiki i choroba naszej duszy to są dwie rzeczywistości, różne rzeczywistości. A choroba naszej duszy, ona może polegać, no w naszym chrześcijańskim rozumieniu, to jest też grzech. Nie? Poprzez to, że wykraczamy przeciwko Bożemu prawu, że przeciwko drugiemu człowiekowi coś czynimy złego, to w sumie nie dzieje się nic złego w nas, prawda? Nie cierpimy z tego powodu fizycznie, ale dusza nasza zaczyna cierpieć. I to się też przekłada później na cierpienie naszego ciała. Więc to ta myśl Platona, o której pan tutaj Jan nam powiedział, że jeżeli nasze ciało jest w jakiś sposób zranione i okaleczone i dusza z tego powodu cierpi, tę samą myśl w takim chrześcijańskim rozumieniu można by w drugą stronę odnieść, że jeżeli ktoś z powodu grzechu, z powodu tego, że ma poczucie winy, że skrzywdził kogoś, że żyje w poczuciu, no nie wiem, jakiegoś zła, które dokonał, to też w jakiś sposób może się przekładać też na jego ciało. Więc to jest tak w odniesieniu do Platona, jako swego rodzaju uzupełnienie. Natomiast druga myśl, o której pan wspominał, rzeczywiście świętego Pawła. No święty Paweł został wyśmiany. Oni powiedzieli, słuchaj, ty się upiłeś, nie? Tam było takie piękne, że nie będziemy z tobą rozmawiać, bo ty jesteś szalony po prostu. Co to jest, nie możemy w to uwierzyć, kiedy zaczął im mówić, bo kiedy im mówił, że przyszedł Mesjasz, że głosił zbawienie, to oni tego wszystkiego słuchali, im to się podobało nawet, nie? Taka nauka Pana Jezusa, która moralna nauka, no to było i los Pana Jezusa, to, że został niewinnie skazany. Tego wszystkiego Ateńczycy spokojnie słuchali, ale w momencie, kiedy im powiedział, że będzie zmartwychwstanie ciała, no to oni nie mogli w to uwierzyć. Gdyby im powiedział, że będzie, nasza dusza wyjdzie z ciała i będzie żyła wiecznie, no to oni by oczywiście szczęśliwie, no to zgadzamy się z tobą, oczywiście tak, dusza wyjdzie z ciała, ciało sobie tam obumrze i ta dusza nasza będzie tam wiecznie sobie żyła. Natomiast święty Paweł powiedział to, co było jego najgłębszym przekonaniem, to, czego uczył Pan Jezus, czego uczy Pismo Święte, że nasze ostateczne zbawienie nie polega na tym, żeby dusza tylko oglądała Pana Boga, tylko cały nasz człowiek ma oglądać Pana Boga. Więc to nasze ostateczne zbawienie nie polega tylko i wyłącznie na tym, że nasz duch zostanie wyzwolony z materii i będziemy jako takie wolne jakieś duchy trudne do opisania, będziemy dalej żyć przed obliczem Pana Boga, tylko zbawienie polega na czymś innym. Ja tu sobie pozwolę takie jedno zdanie jednego z teologów zacytować, że właśnie to, kiedy mówimy o tym, że jest dusza i ciało złączone ze sobą, jest to wiara w to, że przeżyjemy poza naszą śmierć. że przeżyjemy osobiście, jako my, i że to będzie darem. Umieranie jest także otrzymywaniem dziedzictwa. Dar polega na przyjaźni z Bogiem wiecznym, przyjaźni, która zaczyna się tu i teraz, gdzie pokój z Bogiem jest przyjęty i ceniony, i to on przeżyje poza śmierć. Przyjaźń z Bogiem wiecznym jest przyjaźnią wieczną, po której śladzie, zgodnie z tradycją chrześcijańską, przechodzimy poza śmierć, aby żyć jako osoby, jako istoty mówiące ja. Zastępujemy wtedy namiot wiecznym domem od Boga. To umieranie naszego ciała, to ta tęsknota za zbawieniem, które Pan Jezus nam obiecał i które Bóg chce nam dać, polega na tym, że jako pełne istoty z ciałem stworzone przez Pana Boga, z ciałem i duszą, możemy nawiązywać z Nim przyjaźń, możemy się czuć jako Jego dzieci Boże, jako takie ukochane, bliskie Jego dzieci, i możemy ten ziemski namiot naszego życia tutaj w jakiś sposób zostanie zniszczony i dostaniemy wieczne mieszkanie, które będzie od Boga. Taka jest wizja zbawienia, związana też z naszym ciałem, a nie tylko z uwolnieniem duszy z jakichś utrapień, jakiejś takiej duchowej formy egzystencji, o której mówi Platon. Nie? To znowu powracamy do tego. I żeby uniknąć takiego właśnie tylko duchowego mówienia też o zbawieniu, eschatologii, z tego powodu, że to pojęcie duszy, ono mogło nieść takie niebezpieczeństwo, Kościół zadecydował, że po Soborze Watykańskim II mówimy już o zbawieniu zmarłych, o modlitwie za zmarłych, nie podkreślając, nie rozróżniając tego elementu duchowego.
Dziękuję. Prosimy Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja do audycji.
Dobrze, prosimy się przedstawić.
Tutaj Jacek z Bieliczki. No i chciałem takie krótkie pytanie tylko zadać. W modlitwie, którą Pan Jezus podyktował siostrze Faustynie, Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego. Tam jest mowa o ciele, krwi, duszy i bóstwie Pana Jezusa. Ja chciałem zapytać księży profesorów, czy coś bliżej może na ten temat, bo tak bardzo krótko jeszcze powiem, że Pan Jezus jako Bóg i jako człowiek miał ciało ludzkie. Duszę swoją oddał w ręce Boga Ojca na krzyżu. Krew Jego została wylana prawie że do samego końca, bo nawet serce miał przebite. A jakby teraz tak nie kojarzę, co z bóstwem Pana Jezusa? No i właśnie to ciało, krew, duszę i bóstwo, o to mi chodzi.
Dziękujemy. Jeszcze raz Pana imię, proszę.
Jacek.
Panie Jacku, dziękujemy. Prosimy księdza profesora o odpowiedź.
Panie Jacku, dziękuję. Tak słuchałem uważnie, bo Pan stawia bardzo trudne pytania teologiczne. Zanim święta Faustyna Kowalska została wyniesiona na ołtarze, bardzo dokładnie badano pisma, również dzienniczek, który jest dzisiaj już zatwierdzoną formą kultu Miłosierdzia Bożego, więc czytanie dzienniczka, rozmyślanie z dzienniczkiem jest zgodne z tym, czego uczy Kościół. Więc na pewno błędów teologicznych Kościół w tych pismach i modlitwach, jakie przekazała nam sekretarka Miłosierdzia Bożego, teologowie nie znaleźli, a Kościół potwierdził, że wszystko jest zgodne z nauczaniem Kościoła. Natomiast rzeczywiście, gdybyśmy podchodzili tak czysto literalnie do modlitwy, zresztą do każdej modlitwy. No wiemy na przykład teraz, że papież Franciszek dla Włochów zniósł to zdanie w modlitwie Ojcze nasz, nie wódź nas na pokuszenie, abyśmy nie byli kuszeni. Coś w tym sensie, że to nie Bóg nas kusi, ale szatan nas kusi, a my powinniśmy z tą pokusą walczyć. Czyli trochę inaczej chce wyrazić to, co tradycyjnie ludzie i tak rozumieli, myślę, poprawnie. Wypowiadając te słowa, no sądzę, że nikt nie myślał o tym, że Bóg człowieka kusi, tylko wiadomo, że szatan, który jest przeciwnikiem Boga, podsuwa nam pewne propozycje. Mówiliśmy tutaj, to są często propozycje, oddaj mi swoją duszę, ja ci oddam świat, oddam ci władanie nad światem, spełnię wszystkie twoje życzenia i pragnienia. Więc jeśli tak literalnie byśmy podeszli do tej modlitwy, oddaję ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna twojego, to rzeczywiście wydaje się, że mamy tu do czynienia z takim rozdzieleniem tego, co jest jednością. Ale proszę też przypomnieć sobie w tym momencie to, co już mówiłem, że skoro Chrystus przyjął ludzką naturę, to przyjął i ciało, i duszę ludzką, bo one są jednością. Nie mógł przyjąć tylko ciała, bo ciało nie stanowi natury ludzkiej. Ono nie jest samo w sobie naturą. Jeśli przyjmuje naturę ludzką, to przyjmuje ciało i duszę, więc tutaj mamy do czynienia z ludzką naturą, ofiaruje ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Myślę, że co do tego tu nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości. Natomiast to bóstwo. Otóż tu też zobaczmy od strony pozytywnej tę modlitwę. Jeśli ktoś modli się tymi słowami podyktowanymi przez Jezusa, sekretarce miłosierdzia, Jezusa Miłosiernego, siostrze świętej Faustynie, to mam nadzieję, że każdy rozumie, że człowiek traktuje Jezusa jak swojego brata w tym wymiarze miłości, jaką otrzymuje od Ojca do swojego serca, do swojej duszy, żeby taką miłością, jak Bóg kocha Jezusa, żeby taką samą miłością człowiek też kochał Jezusa. Czyli jeśli Bóg, dla Boga Ojca Jezus Chrystus jest Synem Bożym i tu nie ma żadnych wątpliwości, ale my otrzymujemy to prawo w tej modlitwie, żebyśmy modlili się o taką miłość, która będzie podobna do miłości ojcowskiej, żebyśmy my dzięki tej miłości również widzieli bóstwo Chrystusa, a mimo to uznawali w Nim swojego brata, tak jak Bóg widzi przez bóstwo w Chrystusie swojego Syna. Ja myślę, że modlitwa każda wymaga od nas takiej medytacji, zastanowienia się, zamyślenia, wejścia w głąb, ale właśnie dusza umożliwia nam też taką formę duchową modlitwy, bo kiedy nie umiemy się modlić własnymi słowami, jak poucza też święty Paweł, to zaczyna w nas modlić się Duch Święty. I te słowa, które dla nas są niezrozumiałe, nabierają zupełnie nowego znaczenia. One stają się tym, co my wypowiadamy ustami, ale ich wartość, ich pełnia, ich bogactwo przewyższają to, co człowiek mógłby od strony czysto ludzkiej w te słowa wlać. Więc kiedy tymi słowami się modlimy, to bardzo dobrze, panie Jacku, że pan wzbudza w sobie takie wątpliwości, bo to znaczy, że jeśli pan już nie umie się modlić tak, jak by po ludzku chciał to wypowiedzieć, to wtedy Duch Święty modli się w nas.
I kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Tak.
Prosimy bardzo, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Stanisław z Krakowa.
Witamy.
Witam serdecznie księdza prowadzącego i księży profesorów. Ja mam takie dla mnie wątpliwe sprawy. Oczywiście nie będę kwestionował, tylko będę próbował polemizować. Mianowicie, zostało użyte takie określenie, że dusza nadaje kształt ciału. Ale przecież wiemy, że razem, gdyby nie było ciała, to by w ogóle dusza nie istniała, bo nie byłoby takiej potrzeby. Gdy dwie komórki się połączą, no to oczywiście powstaje ciało, ale natychmiast dzięki interwencji Bożej wkracza w to wszystko dusza i wtedy dopiero mówimy o człowieku. Także i dusza, i ciało, według mojego pojęcia, razem się niejako kształtują. I dopiero wtedy mówimy o człowieku i o świętości, etc. Druga sprawa to jest taka, że w poprzedniej audycji użyto takiego sformułowania, że, o ile dobrze cytuję, że dusza nie odłącza się od ciała, tylko wychyla się niejako z ciała. Ale przecież dobrze wiemy, że śmierć następuje tylko i tylko, gdy dusza absolutnie opuści ciało. Wtedy przecież następuje śmierć. Nie pamiętam dokładnie nazwiska tego szwajcarskiego teologa, Lukas chyba. On w tej Mysterium Mortis podaje, że dusza z człowieka wychodzi bardzo powoli, ale definitywnie to ciało opuszcza. Ale przy okazji porusza taki problem, że to jest właśnie czas i okres, kiedy Bóg po raz ostateczny niejako namawia człowieka i próbuje mu przedstawić siebie i jego nieszczęście, jeżeli go nie przyjmie. I dlatego my dokładnie nie wiemy, kiedy następuje ostateczna śmierć. Ona następuje, ale właśnie po tym dialogu, tak przynajmniej rozumiem Lukasa, że po to Pan Bóg jeszcze sobie zostawia ten taki moment odchodzenia tej duszy z człowieka, by jeszcze w tego człowieka zachować, zatrzymać dla siebie. I to odłączenie duszy od ciała następuje, na pewno następuje, tylko że ta dusza, ponieważ ona jest nieśmiertelna, ona idzie w ręce Boga i jest u Boga, jak to mówimy. I ona wróci do człowieka ostatecznie w momencie, kiedy Chrystus przyjdzie na ziemi po raz drugi, w momencie, kiedy będzie ostateczny zmartwychwstanie ciał, wtedy ta dusza na pewno wróci do tego ciała. Choćby po tysiącach lat, czy może nawet i milionach, ale ona wróci konkretnie, ta dusza, do tego ciała i zmartwychwstaną niejako razem, no bo nie ma innej możliwości. I tu jeszcze jest taka sprawa, tu już poprzednik, zdaje się, mój poruszał, rozmówca, że przecież wyraźnie nastąpiło rozłączenie duszy Chrystusa w momencie śmierci. Chrystus wyraźnie powiedział: Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego. I wtedy skłonił głowę i umarł. Dusza Chrystusa poszła do Boga, odeszła do Ojca, a w tym momencie nastąpiła śmierć i wiemy, co dalej było, pogrzeb, etc. Także ten rozdział duszy od ciała, wydaje mi się, jest bardzo oczywisty. I tu nawet, no nie wiem, mi się wydaje, że nie ma co dyskutować i w pewnym momencie właśnie ta dusza oddziela się od człowieka. A nie następuje tylko jakieś takie wychylenie.
Mhm. Panie Stanisławie, może zakończymy na tym, dobrze?
Bo i jeszcze kwestii ostateczna sprawa.
Mianowicie, ale bardzo króciutko, dobrze?
Proszę?
Bardzo krótko, bo jest dużo telefonów i też
mówimy
chcemy innym dać.
Mówimy o czymś takim, że o tak zwanej podobieństwie ludzi do siebie. Ale nigdy nie jesteśmy podobni do siebie w żadnym wypadku. Nawet bliźniacy nie są podobni do siebie. Dlatego, że my właśnie przez duszę posiadamy tak zwaną świadomość tożsamości. Po prostu dzięki temu, że mamy tę świadomość, że mamy tę duszę nieśmiertelną, dzięki temu jesteśmy różni od siebie i dzięki temu właśnie mamy tę świadomą inteligentną duszę. Serdecznie dziękuję.
Dziękujemy panie Stanisławie za te przemyślenia i oddajemy głos naszym gościom.
Panie Stanisławie, tu słuchaliśmy z wielką uwagą z księdzem Zenonem. Pana wątpliwości są rzeczywiście uzasadnione i żebyśmy się też dobrze zrozumieli. My nie kwestionujemy tutaj tego określenia katechizmowego, utrwalonego przez tradycję, że śmierć to jest odłączenie duszy od ciała. My próbujemy tylko to zinterpretować, bo to proste stwierdzenie, odłączenie duszy od ciała, stawia bardzo dużo jeszcze wątpliwości i pytań. W jaki sposób, na jak długo, gdzie w tym czasie, co się dzieje z ciałem, jakie ciało po tym rozłączeniu człowiek otrzyma, skoro fizycznie ciało się rozpada i nie ma możliwości tego ciała odzyskać, bo wiemy, że oddając ciało ziemi, poprzywraca postać prochu i tak, co pan powiedział, że otrzyma na powrót swoje ciało. No jakie ciało, jak tego ciała fizycznie nie ma? Więc tutaj tych wątpliwości rodzi się bardzo dużo i my tylko poddajemy takie pod właśnie dyskusję. I pięknie, że pan się włączył w tę dyskusję. Bardzo twórczo i w wielu aspektach pan po prostu potwierdził też to, co myśmy tu próbowali wyjaśniać może bardziej takim językiem naukowym. No niestety nie o wszystkim się da tak prosto mówić i symbolicznie i językiem prostym używanym w codzienności. Więc padają tu pewne terminy, które no nie zawsze możemy się w nich odnaleźć i właściwie porozumieć. Ale teraz już tak do konkretów. Jeśli chodzi o to pana stwierdzenie i tę wątpliwość co do tego, czy ciało kształtuje, jest ukształtowane przez duszę. Otóż takie sformułowania znajdujemy w katechizmie i myślę, że my doskonale rozumiemy, że to, kim jest człowiek, to nie jest to, jak jego dusza wygląda i nie to, jak on wygląda fizycznie, tylko kim jest. Kim jest. I to jest właśnie, jestem człowiekiem. I to jest pięknie powiedziane. Zanim staniesz się człowiekiem, spróbuj odnaleźć te punkty zaczepienia tego określenia, kim jest człowiek. Dlatego zaczęliśmy na ten nowy cykl od takiego programu poświęconego antropologii. I wtedy ustalaliśmy pewne kryteria, którymi my teraz w kolejnych odcinkach audycji się porozumiewamy. Więc to, co ja też mówiłem, jeśli spojrzymy od strony natury cielesnej, to zadajemy pytanie, czym ciało jest dla duszy? Otóż ciało dla duszy jest tym sposobem funkcjonowania w rzeczywistości, tej codziennej, tej właśnie cielesnej. I odwrotnie, od strony nadprzyrodzonej, jeśli spojrzymy, to też prostym językiem o tym mówimy, ale dusza jest sposobem funkcjonowania człowieka w tym świecie duchowym, bo tam się ciałem nie da przenieść. Więc kiedy używamy takich pojęć, to staramy się tylko naprowadzić na refleksję i pan bardzo trafnie tu odczytuje te nasze sugestie i myślę, że po przemyśleniach, gdyby się udało tę dyskusję dalej prowadzić, byśmy doszli do porozumienia. Jeśli chodzi o to odłączenie duszy od ciała, ja jeszcze mam taką koncepcję, nawiązując też do tego poprzedniego głosu. Mianowicie wydaje mi się, że patrząc na śmierć jako na proces, bo dzisiaj co do tego nikt nie ma wątpliwości, nawet medycy, nie nazywamy tutaj śmierci ustaniem akcji serca i oddychania, ustanie oddychania, bo dzisiaj wiemy, że to jest również śmierć mózgu, ale i to nie daje nam pewności, jak człowiek dalej tę śmierć przeżywa, bo to jest jakieś przeżycie i proces. Wydaje mi się, że w tej śmierci od strony teologicznej trzeba również widzieć moment, w którym człowiek uświadamia sobie, mając wgląd w całe swoje życie, co jeszcze powinien poprawić. I ja mam też taki sposób patrzenia, że na progu wieczności, czyli w momencie, kiedy człowiek przechodzi z jednej rzeczywistości do drugiej, bo człowiek nie ginie, jak tylko zmienia stan. To jest przejście. Więc kiedy człowiek jest na progu wieczności, to można by zaryzykować takie twierdzenie. I ja w jednej ze swoich książek, ona się niedługo ukaże, się nad tym pochylam i zastanawiam i proponuję refleksję nad tym, że będzie miał okazję jeszcze raz przeżyć całe swoje życie. Jeszcze raz będzie w takim przyspieszonym tempie. Tutaj nie używamy już określeń czasu przestrzeni, bo to, co on przeżywa, to nie da się określić godzinami, sekundami czy minutami. On po prostu jest w innym stanie. Ale przypuszczam, że na progu wieczności człowiek ma jeszcze możliwość wglądu w całe swoje życie i zanim przejdzie w tę wieczność, to Bóg daje mu tę szansę, żeby być może wiele rzeczy zdołał jeszcze sam naprawić w tym procesie umierania, przechodzenia. Natomiast nie wyobrażam sobie oddzielenia całkowitego duszy od ciała w takim prostym rozumieniu, dlatego że to już by człowiek przestał istnieć, to nie byłby człowiek. Człowieka by nie było, bo jeśli my nauczamy z jednej strony, że to jest nierozdzielna jedność duszy i ciała, o jednej naturze, a z drugiej strony byśmy powiedzieli, że można rozdzielić i dusza swoją drogą, ciało swoją, no to jesteśmy w bardzo trudnej sprzeczności. I wreszcie to, co pan mówił o podobieństwie ludzi do siebie, można powiedzieć tak, upraszczając trochę, że ludzie rodzą się równi, ale też różni. Równi, podkreślam, równi w swojej godności, ale różni, pod każdym względem różni. Fizyczności, duchowości, kultury, wyposażenia, poznania zmysłowego, już nie mówię nawet o genotypie, różnią się wszystkim, bo człowiek jest jednostką właśnie przez swoją duszę. I jeśli ginie jeden człowiek, to nie da się go zastąpić niczym innym, bo już drugiego takiego nie było, nie ma i nie będzie.
Dziękuję. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maria. Proszę bardzo.
Szczęść
Boże.
Mówię Nina z północy. I chciałam się zapytać, jak prosić cud, który po prostu będzie warunkował to życie doczesne? Czy po prostu w ogóle będzie można żyć? Jak to zrobić? Bo są wielkie problemy.
Jeszcze raz, panie, jak co uprosić? Bo początku nie słyszeliśmy dokładnie.
Jak uprosić cud, który po prostu będzie warunkował to, że będzie można żyć, bo są takie problemy nie do przejścia. Jest mało czasu.
Mhm. Nie wiem, czy księża profesorowie złapali, o co chodzi.
Tutaj tu przedyskutowaliśmy z Zenonem chwilkę.
Dobrze zrozumieliśmy, tak. Ale...
Ja rozumiem pani wątpliwość, bo to jest to pytanie o zasługiwanie na szczęśliwą wieczność. Przypuszczam, że o to pani chodziło. Jakie warunki trzeba byłoby spełnić, żeby być pewnym tego szczęśliwego bycia z Bogiem w wieczności? Bo tak zrozumiałem. Otóż te warunki są dosyć proste, bo kiedy weźmiemy Ewangelię i chociażby młodzieńca, który przychodzi do Jezusa i pyta, co mam czynić, żeby osiągnąć życie wieczne, to Chrystus mówi, no zachowuj przykazania. No ja je zachowuję. No to zrób coś więcej, sprzedaj wszystko, co masz i chodź za mną. I jest to pewna wizja. Przede wszystkim trzeba iść za głosem swojego sumienia. I mówiliśmy o tym w audycji telewizyjno-radiowej. Pani właśnie mówi, że ma ogromne wątpliwości. To świadczy o tym, że pani ulega takim podszeptom pokus szatańskich, że kiedy pod pierwszym, co szatan chce zrobić, to poddać wątpliwość prawdy, które my otrzymujemy od Boga. Na przykład taką podstawową prawdę. Bóg mnie kocha takim, jakim jestem. A szatan mówi, czy na pewno cię takim kocha? A przypomnij sobie, zrobiłaś to i to, czy nie zrobiłaś tego i tego. Jak ciebie Bóg może kochać, jak ty jesteś brzydka, duchowo brzydka i Bóg ciebie taką nie akceptuje? Jeśli pójdziemy tą drogą, to podważymy pierwszą prawdę. Bóg nas kocha takimi, jakimi jesteśmy, bo to jest nasz Ojciec. Więc pierwsza rzecz to jest pójść za sumieniem, ale pewnym. Nie podejmować żadnych decyzji, żadnego działania w wątpliwościach. A jeśli już przejdziemy ten, no wydaje mi się, najtrudniejszy etap, to wtedy stajemy się odważniejsi w stawianiu sobie wymagań. Na przykład w takich wymaganiach, żeby zmieniać coś w swoim życiu, żeby coś w swoim życiu wydobyć takiego, co mogłoby być wartością dla nie tylko dla mnie, ale również dla Boga. Czyli poszukiwanie w sobie tego, co Bóg mi dał, a ja tego do tej pory nie dostrzegałem. Takiego bogactwa. Bo każdy z nas jest pięknie, wspaniale wyposażony w bogactwa, z których sobie nie zdaje sprawy. I szatan też nam w tym przeszkadza. I święty Jan Wianney mówił, że kogo atakuje szatan najpierw? Tych, którzy mają piękne dusze. Tych, którzy właśnie sobie zdają sprawę z tego bogactwa, w jaki zostali wyposażeni. I tak krok za krokiem, no można tą drogą świętości postępować, zbliżając się do wieczności. I tak już praktycznie radząc, gdyby pani udało się mieć jakiś kontakt z kierownikiem, czy to spowiednikiem stałym, to już jest jakaś pomoc, stały spowiednik. A jeśli by się udało zdobyć kierownictwo duchowe jakiegoś kapłana, to myślę, że byłaby to najlepsza i najprostsza droga.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo? Szczęść Boże, wyłączamy radio, dobrze?
Okej, tak.
Prosimy.
Halo?
Prosimy się przedstawić, słuchamy.
Szczęść Boże, z tej strony Halina z Podkarpacia.
Szczęść Boże.
Ja mam takie pytanie do ojca, bądź gościa prowadzącego, bądź gościa. Kiedyś będąc na szkoleniu pod tytułem Praca z trudnym pacjentem i pacjentem hospicyjnym, ponieważ pracuję z osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi. Od osoby prowadzącej usłyszałam wspaniałą modlitwę. Czy gość w studiu bądź ojciec może na ten temat coś powiedzieć? To są cztery zwroty. Pani prowadząca przedstawiła nam tą modlitwę jako modlitwę do własnej duszy. I powiem tylko tyle z mojego doświadczenia, bo są różne osoby, trudne przypadki, ciężkie przypadki, że ta modlitwa niesamowicie daje taki wewnętrzny spokój, wycisza, uspokaja. Czy coś gość w studiu może na ten temat powiedzieć? Przejdę na odbiór.
Dziękujemy pani Halino i ksiądz.
Dziękuję.
Tak, dziękujemy. No, ja osobiście nie znam treści tej modlitwy. Trudno jakoś ją tak się odnieść do tej treści, ale sam tytuł jest no taki dość frapujący, znaczy modlitwa do własnej duszy. Nasze modlitwy, które kierujemy o zbawienie, o ukojenie cierpienia, o uzdrowienie, to są modlitwy, które kierujemy do Pana Boga, bo to On ostatecznie może nas zbawić, uzdrowić, uwolnić, może nam dać no, te dary, których potrzebujemy dla naszej duszy i dla naszego ciała. Więc ta modlitwa jest kierowana adresatem wszystkich modlitw, co do zasady jest Pan Bóg. Jeżeli są to inne osoby, święci, za których wstawiennictwem się modlimy, no to ta modlitwa też ma trochę inny charakter. To jest taka modlitwa prośby o to, żeby naszą modlitwę ci święci no zechcieli wesprzeć jakoś, wstawiali się za nami do Pana Boga. Więc te modlitwy zanoszone są zawsze, adresatem tych modlitw są ci, którzy są naszymi świętymi patronami, a ostatecznie adresatem jest Pan Bóg, który te dary może nam dać. Natomiast modlitwa do własnej duszy Ja myślę, że to może być jakiś taki bardzo poetycki zabieg, który nie wiemy jaka jest treść tego, ale myślę, że jeżeli potraktujemy to jako swego rodzaju metaforę, która ma pomóc nam w znoszeniu cierpienia, w umacnianiu naszej duszy, no to myślę, że można to by jakoś usprawiedliwić, uzasadnić, ale tylko pod takim rozumieniem, że jest to swego rodzaju poetycka metafora, że traktujemy duszę, naszą duszę i rozmawiamy z naszą własną duszą w jakiś taki poetycki sposób, ale nie traktujemy tego jako modlitwę, którą zanosimy wprost do naszej duszy. Ja w tej telewizyjnej audycji wspominałem mojego profesora dogmatyki, księdza profesora Lucjana Baltera, który już nie żyje od kilku lat, ale on właśnie kiedyś tak, no, był takim człowiekiem niezwykle inspirującym. On bardzo dużo pytań ciekawych nam stawiał, takich trochę prowokujących, ale nie w tym sensie, że one budziły nasze wątpliwości, ale inspirowały do tego, żeby dalsze sobie pytania stawiać, nie? Żeby sobie poszukiwać też odpowiedzi. I on właśnie też, przypomnę dla tych, którzy nie słuchali tej audycji telewizyjnej, że na wielu krzyżach przed wejściem do kościołów, gdzie były odprawiane misje ludowe, gdzie były prowadzone rekolekcje, na wielu krzyżach takich z XIX wieku, ale też z ostatnich lat, był umieszczany często taki napis: zbaw duszę swoją. To było takie wezwanie do tego, żeby się zatroszczyć o swoje zbawienie, żeby przystąpić do sakramentów, no żeby po prostu bardzo poważnie, odpowiedzialnie zatroszczyć się o to, żeby osiągnąć zbawienie. Ale ksiądz Balter tak ze swoją taką zawsze taką inspiracją dużą, zawsze mówi, no są to tylko trzy słowa: zbaw duszę swoją. Ale kiedy się dogłębnie zastanowimy, to te trzy słowa mogą być źle rozumiane. Bo po pierwsze, każde z tych słów może mieć troszeczkę złe, niechrześcijańskie, nieewangeliczne rozumienie. Dlatego, że po pierwsze, to wezwanie do kogoś: zbaw siebie, nie jest dobrym wezwaniem, że ostatecznie zbawia nas Pan Bóg. To nie my zbawiamy siebie. My jesteśmy w sytuacji człowieka, który może prosić Pana Boga o zbawienie i Pan Bóg nas zbawi, jeżeli o to będziemy prosić. Natomiast my jako istoty ludzkie zbawić siebie nie możemy. To drugie słowo, zbaw duszę, no to też nie chodzi o zbawienie tylko duszy naszej, ale o całej naszej egzystencji, wszystkich wymiarów naszego życia, naszego ciała też, naszego zdrowia, naszej historii, jakichś takich trudnych sytuacji egzystencjalnych. Więc kiedy prosimy, żeby Pan Bóg to wszystko przemienił i zbawił, uzdrowił, uleczył, no to mamy na myśli nie tylko duszę, tylko całość naszej ludzkiej, ziemskiej egzystencji. Prosimy, żeby Pan Bóg o to zbawił. No i ta ostatnia myśl jest taka, że nie zbawiamy tylko duszy swojej, tylko naszym zadaniem na ziemi jest nie tylko własne zbawienie, ale też troska o zbawienie innych osób. Więc to też jest takie koncentrowanie się tylko i wyłącznie na sobie. Też nie jest taką drogą, no, która prowadzi ostatecznie do wolności, czy do pełni szczęścia i zbawienia. Tylko bardziej zatroskanie, skierowanie się na potrzebach drugiego człowieka, otwieranie siebie na potrzeby drugiego człowieka, to jest droga, która prowadzi do zbawienia. To jest to, co Pan Jezus mówi, że jak ktoś się bardzo chce zachować swoje własne życie, swoją własną duszę, to ten je straci, a ten, kto dla Królestwa Bożego jest w stanie poświęcić swoje życie dla drugiego człowieka też, to ten swoje życie odzyska. Więc to tak chciałbym odpowiedzieć też Pani Halino, ponieważ nie znamy treści tej modlitwy, o której Pani mówiła, więc ja zakładam, że jest to swego rodzaju poetyckie takie tekst, który jakby koi ból nasz, daje poczucie, no nie wiem, tęsknoty, ale sama modlitwa o zbawienie, zwłaszcza w takich trudnych momentach, kiedy ktoś cierpi, który potrzebuje pomocy, to ta modlitwa o pomoc, o wybawienie, o uzdrowienie, adresatem tej modlitwy jest Bóg, który jest dobrym, miłosiernym Ojcem i wierzymy głęboko, że w takich trudnych momentach przychodzi obok nas, tak jak przy śmierci Jezusa Chrystusa był obecny i sam Jezus Chrystus, który doświadczył osamotnienia i cierpienia, w takich momentach jest bardzo blisko nas i chce nam pomóc po to, żeby nas wybawić, zbawić i dać nam ostateczne, wieczne zbawienie.
Dziękuję. Kolejny telefon. Proszę, Radio Maria. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
chciałabym do rozmów.
Dobrze, jesteśmy na antenie, proszę się przedstawić.
Dobrze, Aniela Kurowska.
Witamy i słuchamy Pani.
Byłam przy śmierci mojego męża i chcę może dopowiedzieć, nie wiem czy to będzie a propos tego tematu, który jest w tej chwili poruszany. Takie było zjawisko, czy jak to nazwać, właśnie jego odchodzenia. Spojrzał w jeden punkt, tak jakby powyżej mnie, powiedzmy, i był bardzo wystraszony. Zamknął oczy. Wydawało nam się, że umarł. Nie. Było z kolei znowu spojrzenie z takim zasłuchaniem, bo on miał takie wyraziste oczy. Z takim zasłuchaniem dłuższy czas i znowu było jakby uśpienie, czy jak to nazwać, zamknięcie oczu, jaki czas to trwało. I trzeci raz było takie coś, że on uśmiechnął się od ucha do ucha. Nigdy w życiu takiego uśmiechu nie widziałam nawet za życia. Ten to wytłumaczył, że Pan Bóg dał mu chyba swoje życie jakby ogarnąć. Tak sobie tłumaczyliśmy później, że może był wystraszony właśnie tym, co zobaczył. I później, że zasłuchany był, tak jakby ktoś go przeprowadzał przez ten próg życia do życia. I później był ten uśmiech, to tak jakby no chyba pogodzony był, czy jeszcze mógł coś z siebie dać, chociaż wydawało nam się, że to już jest człowiek nieprzytomny. Widocznie jeszcze ta dusza jakby żyje w nim, a tu już ciało prawie było obumarłe. Nie wiem, może to śmieszne, czy jakby już teraz z dystansu czasu, ale ja sobie z tym skojarzyłam właśnie z tą taką jakby ostatnią szansą życiową, że on jakby dostał to, bo to było kilkogodzinne wykonanie. No to tyle. Szczęść Boże.
Dziękujemy Pani Anielo, pozdrawiamy.
Pani Anielo, to jest świadectwo i ci, którzy są świadkami wielu śmierci, tutaj takim człowiekiem był ksiądz Eugeniusz Dudkiewicz, który założył hospicjum w Gdańsku, najpierw domowe, a później stałe, zresztą ono funkcjonuje do tej pory i jest pewnym wzorcowym hospicjum. Ja kiedy z nim rozmawiałem o jego działalności, on mówi, że on był przy tysiącach śmierci i dlatego śmierć nazywał ósmym sakramentem, tak w cudzysłowie. Mówił, że to jest coś, czego się nie da opowiedzieć i każda śmierć to jest osobne przeżycie. To jest tak jak właśnie bycie czy doświadczanie tego zewnętrznego znaku, który widzimy, ale naprawdę powinniśmy być pewni, że dotykamy w tym momencie rzeczywistości niewidzialnej. Bo takie jest najkrótsze określenie sakramentu. Jest to znak widzialny, ale niewidzialnej łaski Bożej. I być może tak trzeba byłoby spojrzeć na tę śmierć pani męża, że to, co pani widziała, to były właśnie te zmysłowo dostrzegalne oznaki jego przechodzenia w stan wieczności. My nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. Każdy swoją śmierć będzie przeżywał inaczej i nawet kiedy jesteśmy świadkami, tak jak ksiądz Dudkiewicz, też już świętej pamięci, wielu, wielu śmierci, to nie daje to nam żadnej wiedzy. Nie da się tego w żaden sposób tak zgeneralizować i wyciągnąć z tego jakiś jeden obraz śmierci, bo no były takie próby opisu, jak wygląda śmierć kliniczna, jakie poszczególne etapy występują i jak to ci, którzy przeżywali śmierć kliniczną, opisywali. Ale wiemy, że te wszystkie relacje, one są tak różne, że skategoryzować je i ująć w pewne ramy jest bardzo trudno. No można wybiórczo potraktować, wtedy zaczyna nam się to w jakąś logiczną całość układać, ale to naprawdę nie jest żaden wzór śmierci i Nie ma tutaj śmierci idealnej. Mówią niektórzy, miał ciężką śmierć, lekką śmierć, bo niektórzy mówią, modlę się o, też tak mówią, modlę się o lekką śmierć. No niemniej z tego, co w pani pozostało z tamtego momentu, mimo upływu ilość tam lat, widać, że doświadczyła pani właśnie tego, co powinniśmy przeżywać w każdym sakramencie. Kiedy przyjmujemy Eucharystię, dotykamy Chrystusa zmysłowo, otrzymujemy kawałek chleba, ale tak naprawdę obecny jest w tym kawałku chleba Chrystus, cały, pełny, nasz Zbawiciel. I jeśli tak patrzymy na śmierć, to widzimy, że tutaj Bóg ma w tym najważniejszą rolę do spełnienia. Nie lekarz, nie sam nawet umierający, który naprawdę nie ma żadnej władzy nad sobą. Tylko to jest to, co od Chrystusa w ręce Twoje oddaje ducha mego. Ja myślę, że gdybyśmy się od tej strony też przyjrzeli tej historii, którą pani opowiedziała, to być może to byłoby właśnie takie oddawanie swego ducha w ręce Boga. Trochę z lękiem, bo człowiek zawsze będzie miał tę wątpliwość, czy zasłużył na niebo, ale też z nadzieją i miłością, że oddaje się w ręce Ojca Miłosiernego. I gdy tak spojrzymy na śmierć osoby bliskiej, to naprawdę w naszym sercu rodzi się ogromna, naprawdę ogromna nadzieja, że życie człowieka, dobre życie, życie właśnie z tą piękną duszą, na ile to się nam uda, no daje nam też taką śmierć, w której będziemy przeżywać to piękne spotkanie z naszym Ojcem.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię z Łodzi. Pozdrawiam serdecznie wszystkich w studiu. Mnie zawsze w tym temacie to fascynuje osoba Ojca Świętego Jana Pawła II. Kiedy on wyzwolił w nas taką siłę, powiedział, w jakich warunkach żyjemy, która wyzwala nas spod przemocy innej siły, czyli Ojciec Święty dał piękny przykład, bo on jednocześnie tą mocą ducha i budował wspólnotę i indywidualna historia każdego zawodu, czy lekarza, czy uczonego, była bliska jego sercu i on nawet miał poczucie nawet pewnej walki, czyli to, o czym mówi dzisiaj Franciszek, że święty Franciszek, to znaczy Franciszek papież, który mówi, że jesteśmy zawieszeni między pewnymi możliwościami, jak gdyby, i nie wiemy, w którą stronę iść. Ojciec Święty Jan Paweł II jak gdyby miał tego ducha aż do ostatnich dni, czyli on miał tego ducha walki. Oczywiście walki dla mnie, dla ojczyzny, dla Boga, dla wszystkich ludzi. I teraz my jednej rzeczy może nie rozumiemy i mamy pewien problem na co dzień, bo chodzi mi o kwestię przemocy. Ojciec Święty wiedział, że marzeniem wszelkiej przemocy jest służyć dobru, ale przemoc nie pojmowała natury dobra i my się właśnie w tym względzie gubimy jako chrześcijanie. My po prostu popełniamy błędy, że nie bierzemy przykładu na przykład z tego, co mówi, co uczy Kościół, co mówią tacy goście jak dzisiaj w studiu. My jak gdyby nie bierzemy sobie tego za bardzo do serca i popełniamy błędy i w tym momencie jesteśmy słabi po prostu. I dlatego wydaje mi się, że chrześcijaństwo to jest bardzo potrzebne dzisiaj, bo akurat to jest taki sposobem bycia w świecie, który jest zniewolony, który zniewala ludzi. Dlatego tutaj chodzi mi o tego ducha walki, czyli, bo Jan Paweł II odnosił się do każdego zawodu. On był u robotników, on był u uczonych, on był u pisarzy, u kapłanów. On był u ludzi po prostu, którzy potrzebowali jego słowa i potrzebowali jego ducha. I on chciał, żeby po prostu czynić dobro po prostu. Tak to odbierałem, dlatego ta postać mnie zawsze będzie fascynowała aż do końca, bo on po prostu dał nam serce po prostu i poniósł ofiarę. Dla mnie to jest ofiara za innych i my powinniśmy jak gdyby brać z niego przykład. Właściwie takie moje refleksje. Szczęść Boże.
Dziękuję. Szczęść Boże. Pozdrawiamy Panie Januszu.
Tak, bardzo dziękujemy za to przywołanie świętego Jana Pawła II. Kiedy Pan opowiadał o tych swoich doświadczeniach osoby Jana Pawła II, ja nie wiem, czy kiedykolwiek miał Pan okazję osobiście jakoś spotkać się z nim, ale kiedy słuchałem tych słów takich bardzo mówiących o tym, że jeden człowiek, jedna osoba napełniona Bożym Duchem i posiadająca rzeczywiście no takiego ducha, prawdziwego, mocnego, silnego ducha, jest w stanie no zmieniać losy całego świata wręcz, nie? Bo patrząc tak obiektywnie i z boku na to wszystko, co się wydarzyło i czego byliśmy świadkami za życia Jana Pawła II, no to faktycznie tak było, że jeden człowiek wywierał bardzo wielki wpływ na wiele ludzkich egzystencji właśnie dlatego, że sam posiadał wielkiego ducha i był człowiekiem o wielkim sercu i wielkiej duszy. Więc kiedy Pan o tym wszystkim opowiadał, to mi się taka historia mojego spotkania z Janem Pawłem II kojarzyła. Proszę wybaczyć, że może się tym podzielę, ale to było takie poruszające dla mnie i często do tej chwili wracam. To było w październiku 2004 roku, kiedy zgromadzenie księży palotynów, mieliśmy kapitułę generalną i w czasie tej kapituły na zakończenie tego zebrania generalnego była audiencja z papieżem Janem Pawłem II. To było no, kilka miesięcy przed jego śmiercią. W kwietniu 2005 roku papież zmarł. I to spotkanie, na tym spotkaniu było stu kilku księży, palotynów z całego świata. I ja miałem taką okazję, że mogłem stać obok Jana Pawła II, tak trzymając go pod prawy łokieć i do ucha przedstawiałem mu wszystkich podchodzących kolejno palotynów, mówiąc kim są, gdzie pracują. On wielu z nich znał, to wtedy arcybiskup Hozer jeszcze uczestniczył w tym jako palotyn. No więc tak mogłem po polsku mu do ucha szeptać, kto to jest i widziałem po prostu jego twarz, jego oczy. Bardzo blisko. On wtedy już bardzo cierpiał, choroba Parkinsona, ona ma taki przebieg bardzo dramatyczny, że człowiek, który cierpi na tę chorobę, w jakiejś tam fazie tej choroby zanikają mięśnie klatki piersiowej i człowiek się po prostu dusi, kiedy sam siedzi, bo klatka piersiowa, kręgosłup się zapada i brakuje tlenu. Ja tak sobie przypominam, że papież na tym fotelu, na którym siedział, miał takie specjalne dwa uchwyty z lewej i z prawej strony. I kiedy tak pięciu, sześciu współbraci podeszło do niego, żeby się przedstawić, to on tak klepał mnie w rękę i chwytał się za te uchwyty, żeby po prostu się wyprostować i bardzo świadomie, żeby powiększyć objętość płuc i żeby się dotlenić. Po prostu, bo w ten sposób mógł poszerzyć objętość płuc bo wiedział doskonale, że jak będzie tak siedział, to straci przytomność, dlatego że będzie niedotleniony. Więc on po prostu, ta godzinna audiencja, ona wyglądała no bardzo tak z boku patrząc bardzo dramatycznie. Mój tata kilka miesięcy przed tą spotkaniem też umierał też miał przerzuty nowotworowe na płucach, więc widziałem, jak wygląda człowiek, który po prostu brakuje mu tlenu. Więc papież wyglądał jako człowiek, któremu brakuje tlenu, on się dusił. I normalnie, kiedy człowiekowi brakuje tlenu, to w naszych oczach budzi się lęk. Nie? To jak się topimy, to jest odruch paniki. Więc ja sobie myślałem cały czas, tak patrząc na jego twarz, na te jego reakcje, na to, jak on próbował do końca jeszcze rozmawiać gestami, pokazywał, klepał tam po rękach, uśmiechał się do tych ludzi. Więc w oczach tego człowieka, w tych jego takich, tak z boku, naprawdę z bliskiej odległości, tam było wszystko oprócz lęku. tam była jeszcze dużo pogody, dużo takiej nadziei, dużo światła. To po prostu człowiek, który bił światłem. I kiedy sobie tak dzisiaj rozmawiamy o duszy człowieka, jeżeli możemy, można by zobaczyć duszę człowieka, co to znaczy dusza człowieka, to myślę, że oczy Jana Pawła II w tym momencie to było takie światło, okienko, przez które można było zobaczyć autentyczną duszę człowieka, która jest przepełniona też Bożym światłem. Przepraszam za taką dłuższą osobistą refleksję, ale myślę, że w odpowiedzi na to, co mówił pan Janusz o tym, że potrzebujemy świadków, którzy mają Bożego Ducha w sobie i mają duszę, która jest rozwinięta do z taką świętością i dojrzałością. Wtedy nawet jeżeli nasze ciało jest jakieś słabe, nie może działać, to ta dusza przebija się przez tę materię i w jakiś sposób też do nas dociera to świadectwo bycia człowiekiem świętym o wielkim duchu. Więc to tak, bo rozumiem, że ta wypowiedź pana Janusza to był rodzaj świadectwa, powiedzenia o tym, że Jan Paweł II był tym, który wyzwolił siłę. I myślę, że nawet w takich trudnych momentach właśnie odchodzenia, w tych ostatnich miesiącach życia, kiedy Jan Paweł II bardzo cierpiał, ta siła jego ducha, ta dusza ludzka połączona ze słabym ciałem, to ona była nośnikiem nadziei, światła, pokoju. Ten obraz człowieka, który właśnie bardzo słaby jest, ale jego dusza nadal jest silna, to jest to, o czym mówimy w ten wieczór dzisiaj, nie? Że ta dusza ludzka, czym jest dusza ludzka? Że to jest ta siła, która daje życie, która daje nadzieję, która daje pokój. I pan Janusz też mówił o tym, że my chrześcijanie często nie potrafimy tych wzorców pokazywać, a jestem przekonany, że to jest najgłębsza siła. Nie przemocą, nie dekretami, nie jakimiś administracyjnymi sposobami można zmieniać ten świat, ale wtedy, kiedy się jest autentycznym świadkiem, to wtedy autentycznie dociera się do ludzkich serc i się staje rzeczywiście takim rządcą dusz, ale w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, jako naturalny autorytet, który służy Panu Bogu i służy drugiemu człowiekowi. Więc no tak, powracając do świętego Jana Pawła II w ten wieczór, wspominając też ten moment, kiedy odchodził, myślę, że to jest dobry moment, żeby też powiedzieć i sobie pomyśleć, że ta nasza dusza ludzka, którą każdy z nas nosi, to jest to źródło, które łączy nas też z Panem Bogiem i pozwala nam odkrywać nadzieję i siłę do codziennego życia. Więc może tak na wieczór już składając życzenia sobie i też wszystkim, którzy nas słuchają, którzy może gdzieś tam cierpią też, chciałbym życzyć, żebyśmy odkrywali tę moc naszej duszy, tej moc, którą Pan Bóg zaszczepia w nas, którą umacnia w nas, żebyśmy byli takimi ludźmi, poprzez których ciało, poprzez oczy, poprzez nasze gesty i słowa, że Pan Bóg działa w tym świecie, przemieniając ten świat i prowadząc ludzi do zbawienia.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałam do programu.
Prosimy bardzo, jesteśmy na antenie już.
Najpierw chciałam mówić o swoim doświadczeniu posiadania duszy i o swoim doświadczeniu śmierci, ale teraz, kiedy jest poruszony temat Ojca Świętego, to chciałam dać takie świadectwo, że spotkałam Ojca Świętego w swojego śmierci. To był rok beatyfikacji Ojca Świętego. Ja kiedyś wcześniej pokochałam Ojca Świętego w ten sposób, że ksiądz, który też zresztą był z Wadowic, opowiadał nam o nim. No i w ten sposób właśnie tak nam go przybliżył. Ale później z pewnych powodów po prostu tak poziębłam. Pojechałam w tym roku beatyfikacji do Krzeszowi. Był tam taki ołtarzyk Ojca Świętego. Ja uklękłam przed tym ołtarzykiem i prosiłam po prostu Ojca Świętego, O to, żebym mogła z powrotem na powrót go kochać, tak jak kochałam go wcześniej. I wtedy po prostu Ojciec Święty uśmiechnął się do mnie. Po prostu znalazłam się w jego uśmiechu.
Mhm. To wszystko?
Tak, ja od tamtej pory Ojciec Święty jest moim największym świętym. Modlę się do niego, jest moim patronem.
Dobrze, dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie pani Jolanto.
Tak, dziękujemy. Też widzę, że ta opowieść o Janie Pawle II trochę też zmieniła pani pierwotną myśl, żeby coś powiedzieć o swoim, o doświadczeniu duszy. Ale to, co powiedziała pani, to piękne porównanie, że odnalazła się pani w uśmiechu Jana Pawła II, myślę, że to jest kolejna taka inspiracja, która pokazuje, czym tak naprawdę człowiek jest, w jaki sposób każdy z nas, jako spotykając też różnych ludzi na naszej drodze, w jaki sposób doświadczamy obecności drugiego człowieka. I kiedy mówimy, że człowiek jest pewną jednością złożoną z duszy i z ciała, to ta ciągłość naszego bycia, pewna kontynuacja naszej historii, która trwa. Ona trwa również po śmierci i poprzez świętych. Znaczy, jeżeli spotykamy świętych, którzy już odeszli, zostali ogłoszeni, że są świętymi, to ta świętość, ona się przejawia, można by powiedzieć, za życia i po śmierci w bardzo podobny sposób. Znaczy, czujemy, że kiedy spotykamy człowieka świętego, to w jego obecności odczuwamy, no nie wiem, taką bardzo bliską obecność Pana Boga, dużo pokoju, dużo wewnętrznej wolności, tam nie ma zagrożenia. Przy osobach świętych czujemy się dobrze. I to samo doświadczenie, ono przenosi się na te momenty, kiedy już tych osób z nami nie ma. Kiedy one są już odeszły, są w niebie, ale wierzymy, że oni nadal w jakiś sposób są obecni teraz, tu i teraz. I tym łącznikiem tego doświadczenia przed śmiercią i po śmierci, można by powiedzieć, że jest to, co nazywamy duszą tego człowieka. Czyli ten duchowa rzeczywistość, którą ten człowiek, którego mogliśmy doświadczać wtedy, kiedy żył i wtedy, kiedy odchodzi, nadal ona jest obecna. Więc dusza człowieka, ten duchowy element w nas, to jest coś, co sprawia, że nadal trwa to, co nazywamy komunią świętych, że z tymi świętymi możemy się spotykać nawet wtedy, kiedy nie możemy już ich zobaczyć. Więc to tak jeszcze myślę, że ta obecność Jana Pawła II i każdy, kto spotykał go, widział jego przemówienia, czytał jego teksty, widział zdjęcia i obrazy z jego życia, więc każdy z nas w jakiś sposób czuje jego obecność dzisiaj i tą gwarantem tej obecności jest to, co nazywamy tym duchowym elementem w człowieku. Więc to doświadczenie świętości jest na pewno bardzo silnie związane z tym, że nasza dusza jest przejrzysta, czysta i przenosi nam obecność Pana Boga we współczesności.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam do audycji.
Prosimy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Tu mówi Joanna z Południa. Ja chciałam powiedzieć, to jest fascynujący temat. Ja tak od 3 lat stopniowo i coraz intensywniej doświadczam właśnie w moim życiu duchowym, modlitewnym, doświadczam praktycznie tego, że ja jestem w Bogu, a On jest we mnie. Ja doświadczam Jego obecności, Jego bliskości. Ja doświadczam też świętych. Święty Jan Paweł II jest też moim ulubionym świętym. I to jest bardzo, bardzo fascynujące i ubolewam nad tym, że tak mało się mówi o tym, nawet w Kościele. Ja chciałam tylko powiedzieć, że to zaczęło się od tego, gdy ja tak bardzo przed 3 laty zapragnęłam Boga i zrozumiałam, to jest też chyba łaska, no po prostu zapragnęłam Go i Bóg dołożył swój wkład. Ja oddałam się Mu całkowicie, postawiłam Go na pierwszym miejscu, wszystko inne na drugim. I on zaczął mnie przemieniać i właśnie ja tak doświadczam i obecności świętych. I to jest tak bardzo fascynujące, bo ja oczywiście żyję w ciele, ale powiem, że ciało jest dla mnie jakby no też drugorzędne, bo ja żyję praktycznie tym życiem duchowym, tą obecnością Bożą. I ja uważam, ja nawet wiem, że Bóg dałby tą łaskę wszystkim, którzy zapragnęliby właśnie takiego życia. Tylko to pragnienie musiałoby być bardzo duże. To jest jedna rzecz. A drugą rzecz, którą chciałam jeszcze napomknąć, może nie całkiem na temat, chociaż też, bo też o duszach. Miałam kiedyś przed laty pieska. On był domownikiem w zasadzie, należał do rodziny. No i kto pieska miał i stracił, bo piesek bardzo chorował i odszedł, no to tak jakby się domownika straciło. I ja nie mogłam się z tym, znaczy pogodzić, jak to powiedzieć. Ja po prostu w tym momencie, jak ten piesek odszedł, to ja pomyślałam, jak to jest możliwe. Ten piesek też ma jakąś duszę, no wprawdzie zmysłową, ale ma. I tam było tyle miłości, to było takie kochane zwierzątko. Zawsze się cieszyło, jak mnie widzi, jak wracałam. I takie uduchowione, bo gdy się modliłam, to tak się tulił do mnie. Czułam, że Duch Święty go też ogarnia. I po prostu nie dawało mi to spokoju. I strasznie rozpaczałam, bo no, szatan chyba też tam mącił, że no, nie ma już tej duszy twojego pieska, nie ma nic po nim. Ja nie mogłam się z tym pogodzić. Proszę sobie wyobrazić, że Bóg zaczął mi dawać znaki, że ten piesek jest u niego. I było kilka znaków. Ja doświadczyłam nawet raz obecności tego pieska, oczywiście w duchu. Już kończę. I raz doświadczyłam, i to w takich specyficznych okolicznościach, to było transmisja mszy świętej z Łagiewnik, Jezus Miłosierny. I pod koniec mszy świętej, gdy ja duchowo przyjęłam Jezusa, siedząc przed telewizorem, czułam w duchu radość mojego pieska. Ja nie potrafię tego opisać. Ja czułam, że on żyje i jest niezmiernie szczęśliwy i jest u Boga, ten piesek. I od tego czasu potrafiłam się z tym pogodzić i potrafiłam nawet Bogu dziękować. No Bóg musiał mnie tak bardzo pocieszyć, bo ja tak strasznie rozpaczałam, bo nie mogłam się z tym pogodzić, żeby tego pieska już w ogóle miało nie być. No, a w Biblii pisze, że przecież wszystko, co żyje, wraca do Boga. Nie twierdzę, że wszystkie zwierzęta tam, czy mrówki, komary, muchy wracają do Niego, to nie sądzę, ale ja osobiście dziś uważam, że zwierzątka, które no gdzieś tam ta miłość się też wyrobiła, gdzie to po prostu jest jakaś energia Boża też, bo to są Jego stworzenia i że one po prostu żyją nadal. Że są u niego.
Dobrze, pani Joanno, dziękuję bardzo.
Ja chciałam coś na ten temat
pozwolimy usłyszeć, się, tak. To pozwolimy się odnieść naszym gościom. Dobrze? Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie dziękujemy tak na zakończenie audycji z takim trochę uśmiechem. Tutaj słuchaliśmy tej wypowiedzi, takiej bardzo radosnej, powiedzielibyśmy takiej duchowości franciszkańskiej, bo święty Franciszek, pamiętamy tę swoją modlitwę do brata Słońce i do siostry śmierci i do wszystkich stworzeń, jakoś próbował swoim życiem obejmować ten cały stworzony wszechświat. I to prawda jest, że człowiek jest wyjątkową istotą w tym świecie i jako jedyny jest obdarzony duszą nieśmiertelną, stworzoną przez Pana Boga. Ale z drugiej strony jesteśmy też istotami złożonymi z ciała i jesteśmy utkani też ze wszystkich relacji, które budujemy w ciągu naszego życia. Też relacje nie tylko z osobami, które żyją wokół nas, te przyjaźnie, miłości, które mamy, do osób, którym zawdzięczamy wiele. Mamy też naszą pamięć, naszą historię życia całą i w tej historii życia i w tym doświadczeniu są również no, całe stworzenie, te wszystkie zwierzęta, jak pani tak opowiadała o tym swoim małym piesku, który w momencie, kiedy pani się modliła, on się po prostu przytulał, jakby czuł, że pani w tym momencie rozmawia z Panem Bogiem. Więc chcę powiedzieć, że to zbawienie, do którego dążymy, które chce nam dać Bóg jako dar, to nie jest tylko, jeszcze raz to powtarzamy po raz kolejny, tylko wyzwolenie duszy, która sobie idzie tak abstrakcyjnie, jakaś wyzwolona z tego wszystkiego, co było do tej pory, tylko w tym wszystkim będziemy uczestniczyli z całym tym bagażem doświadczenia, zachowując nasze imiona. To zbawienie, w które my wierzymy jako chrześcijanie, to nie jest jakieś takie buddyjskie zbawienie, że człowiek jako mała kropelka rozpuszcza się w nieskończonym oceanie i traci swoją tożsamość, tylko my zachowujemy całą naszą historię życia. I w tej historii życia, w tej historii zbawienia są te doświadczenia, które niesiemy przed Pana Boga, właśnie naszych relacji. I nawet te takie troska o małe zwierzę, o kota czy o psa, który jest obok nas, i to doświadczenie jego obecności w naszym życiu może być przemienione w tym zbawieniu, do którego dążymy. To życie pozagrobowe, jak to ktoś, jeden z teologów napisał, jest to wejście w boską intymność, w dziecięcą komunię pomiędzy człowiekiem i jego Panem. Jest to kontemplacja Boga twarzą w twarz. Dialog miłości. Święty Paweł napisał, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wierzymy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Więc to jest to zbawienie, za którym tęsknimy, to pragnienie pełni życia, które nosimy w sobie, i nasza dusza tęskni za tym, za tą pełnią życia. W tym doświadczeniu pełni życia mieszczą się te wszystkie doświadczenia piękna, dobra, przyjaźni, miłości, które w ciągu naszego ludzkiego życia budujemy. I w tym wszystkim, w tej duchowej rzeczywistości naszego codziennego życia tutaj na ziemi, no wierzymy, że Pan Bóg ma moc, żeby to wszystko przemienić, dając nam pełnię życia, pełnię radości, a to wszystko, co nas tutaj spotyka i co jest piękne, dobre, to jest tylko początek, to jest pierwsza taka namiastka tego wszystkiego, do czego Pan Bóg nas powołuje i chce nam dać jako swój podarunek zbawienia na końcu naszego życia.
Dziękuję. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Palony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Pani Ewo, słucham.
Chciałam na takie trzy sprawy...
To bardzo króciutko, pani Ewo, dobrze? Bo już krótko, pięć bardzo, minut tam zostało.
Krótko, kobietą, więc krótko, węzłowato powiem.
No właśnie, zobaczymy.
Jest tak, człowiek bezduszny, małoduszny i dusza człowiek. Ten człowiek bezduszny, to nawet ludzie, którzy nie są wierzący, też takich sformułowań używają i jakby odejmują temu człowiekowi bezdusznemu człowieczeństwo. Tak się mówi, kanalia, bestia i tak dalej, o takich najgorszych ludziach. I chciałam jakiś komentarz na ten temat.
Dziękuję, pani Ewo. Pozdrawiamy i słuchamy naszych gości.
Pani Ewo, dziękujemy. To rzeczywiście już tak podsumowując, możemy spojrzeć na człowieka i zadać takie dwa pytania. Pierwsze, czy naprawdę potrafimy na podstawie budowy naszego człowieczeństwa wyciągnąć wnioski, do jakich celów jesteśmy stworzeni? Bo po to była ta audycja, żebyśmy sobie uświadomili, że jesteśmy jednością duszy i ciała. Mamy naturę ludzką. I naszym celem jest osiągnięcie świętości na ziemi i wieczności w niebie. I to wynika z naszej budowy. Takimi prostymi słowami, jeśli to określimy, to właśnie widać, że jeśli szukamy usensowienia swojego życia, to trzeba się odwołać do tego, kim jestem i jak jestem zbudowany. I jeśli człowiek dostrzega w sobie duszę, to będzie wyczuwał tego bezdusznego człowieka, bo wiara w swoją duszę jest takim instrumentem, narzędziem rozpoznawania braku tej wiary w duszę u innych ludzi i wtedy widzimy w jego postępowaniu, w jego zachowaniu i w ogóle w jego życiu, w jego osobie tę bezduszność, czyli to jest człowiek, który nie uświadamia sobie, jak jest zbudowany i jaki jest cel jego życia. A drugie pytanie dotyczy tego, w jaki sposób powinniśmy prowadzić swoje życie, żyć po prostu, aby do końca skorzystać z tej budowy, jaką mamy, czyli z tej jedności duszy i ciała. Otóż w jaki sposób? Przede wszystkim zadbajmy o czystość. O czystość duszy. Myśmy najmniej tu w tej audycji mówili, ale na koniec audycji trzeba byłoby mocno podkreślić. I trochę tutaj padło, tutaj przy Janie Pawle II, że to był człowiek o czystej duszy. Czystej duszy, którą widać było w jego oczach, w jego gestach, w jego zachowaniu. W ogóle no, można powiedzieć, że w całym jego byciu i przez cielesność ta duchowość jego się objawiała. Święty Augustyn tak pięknie powiedział, że czystość integruje nas na nowo i prowadzi do jedności, którą utraciliśmy, rozpraszając się w wielości. No właśnie, ta wielość często nas na co dzień gubi. Jesteśmy rozproszeni, biegamy, zagubieni, nie mamy na nic czasu, nie mamy czasu nawet na modlitwę codzienną. Niektórzy nie mają czasu na niedzielną i świąteczną mszę świętą. Ta wielość sprawia, że naprawdę nie potrafimy docenić tego, co jest w naszym życiu najważniejsze. I dlatego Augustyn mówi tak, jeśli zadbasz o czystość swojej duszy, to zyskasz na nowo to, co cię zintegruje, czyli duszę z ciałem. Ale czystość duszy ma wiele wymiarów. I ona płynie nie tylko z tego, że masz czyste myśli, że unikasz pokus, ale czystość to jest przede wszystkim taki stan ducha całkowicie oddanego Bogu i to jest możliwe wtedy, kiedy Bóg jest w naszym życiu na pierwszym miejscu. I tego wszystkim naszym dzisiejszym telewidzom i słuchaczom ja z serca życzę, dziękując za udział w tej audycji.
Bardzo dziękuję. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski, a teraz ksiądz dr Zenon Hanas.
Dołączam się do tych życzeń. Rozmawialiśmy wiele o duszy i teraz na zakończenie tego dnia myślę, że każdy z nas, stając przed Panem Bogiem, otwierając się na Jego łaskę, na Jego światło, na Jego obecność, to czynimy to za pomocą naszego ciała i za pomocą naszej duszy. To też jest bardzo połączone w modlitwie. Myślę, że nie wiem, każdy z nas ma jakąś swoją taką bardzo osobisty sposób modlenia się, klęcząc, wznosząc ręce do góry, nie wiem, w kościele, kiedy jesteśmy na liturgii, też różne, w różny sposób wyrażamy naszą postawę duszy i ciała, stając przed Panem Bogiem. Ale na pewno dusza jest taką przestrzenią, która nam umożliwia spotkanie z Panem Bogiem, niezależnie od tego, jakie jest nasze ciało, w jaki sposób, czy nawet ktoś jest przykuty do łóżka i nie może wstać, to jego dusza staje przed Panem Bogiem i modli się. Dlatego, że już tak podsumowując, to ta cała nasza rozmowa o duszy, dusza to jest to, co sprawia, że człowiek odkrywa swoją oryginalność, tą niepowtarzalną oryginalność, kim tak naprawdę jest. I to jest to miejsce, w którym możemy otworzyć się na Boga i stworzyć Mu miejsce na spotkanie razem z nami. Więc niech ten wieczorny, modlitwa też, którą zanosimy teraz na zakończenie dnia przed Panem Bogiem, otwórzmy nasze właśnie dusze, aby stanąć przed Panem Bogiem, doświadczyć Jego miłości, Jego wszechmocy, Jego miłosierdzia i poprosić Go o to, aby nasza dusza, która jest wieczna, znalazła w Nim spokój, wypełnienie razem z całością naszego życia, ze wszystkimi obszarami tego, kim jesteśmy tak na co dzień.
Bardzo dziękuję za czas rozmów. Przypomnę, ksiądz profesor Jan Przybyłowski i ksiądz dr Zenon Hanas byli naszymi gośćmi. Dusza w Kościele i demokracji to temat, który dzisiaj podjęliśmy. I Państwu też dziękuję za telefony, za refleksje, za zadawane pytania.